miasta. Panie i panowie, z Londynu przenosimy się do Dublina, a tak oto było na ulicach stolicy Irlandii przed południową porą w sobotę 1 grudnia. Studio Dublin. W sobotę ulicami Dublina mogło przemaszerować nawet 15 tysięcy osób w proteście przeciwko bezdomności w Dublinie. Od sierpnia średnio co miesiąc odbywają się manifestacje pod tymi hasłami. Irlandczycy coraz częściej protestują przeciwko narastającemu kryzysowi mieszkaniowemu w stolicy Republiki Irlandii. Kuriozalne jest bowiem, jak mówią Irlandczycy, mimo że w pustych mieszkań Irlandia jest dostatnia, tych mieszkań nie brakuje, to bezdomność rośnie wraz z nią indolencja rządu. A w tle słyszą Państwo odgłosy manifestacji, które zarejestrowałem w sobotę. 1 grudnia bowiem Krajowa Koalicja na Rzecz Bezdomności i Mieszkalnictwa zorganizowała marsz w centrum Dublina, aby wykrzyczać prawdę o kryzysie mieszkaniowym w Irlandii. Najnowsze dane opublikowane przez irlandzki Departament do Spraw Mieszkalnictwa pokazał, że w październiku 9242 osoby korzystały z ratunkowych usług finansowanych przez państwo. Marsz zorganizowany przez National Homeless and Housing Coalition trwał około godziny. Wyruszył z Ogrodu Pamięci, Garden of Remembrance, w kierunku mostu Connell, potem nabrzeżem rzeki Liffey w kierunku ulicy Dame Street, gdzie przemawiano i apelowano do rządu o konkretne działania w sprawie położenia kresu bezdomności w Irlandii. Niespełna 10 tysięcy osób korzysta z zakwaterowania awaryjnego, a aktywiści z National Homeless and Housing Coalition twierdzą, że w całej Republice Irlandii bezdomnych jest ponad 50 tysięcy. Aktywiści twierdzą, że wyrzutem sumienia władz i premiera Leo Varadkara powinno być świadomość, że tegoroczne święta Bożego Narodzenia spędzi na ulicy prawie 3 tysiące dzieci. W samej stolicy co prawda zostanie uruchomione ponad 300 dodatkowych łóżek dla osób bezdomnych, ale to kropla w morzu potrzeb. Organizacje koalicyjne, w tym związki zawodowe, partie lewicowe, wspólnotowe grupy działania i organizacje działające na rzecz osób bezdomnych wysłuchały na zakończenie protestu szeregu mówców, którzy wzywali kategorycznie do podjęcia pilnych działań politycznych w celu położenia kresu bezdomności. Najciekawiej wypadła Tina McVeigh, współprzewodnicząca koalicji National Housing and Homeless z lewicującej People Before Profit i jednocześnie członkini Rady Miasta Dublina, która przypomniała protestującym, że była to czwarta rocznica śmierci bezdomnego Jonathana Curry. Tutaj cytat. Leinster House dogadał się z protestującymi, że problem zostanie rozwiązany jak najszybciej. Powiedziała, że wtedy rząd obiecał zakończyć bezdomność, ale problem pozostał, a liczba osób bez dachu nad głową wzrosła ponad połowę. I tutaj cytat. Byli w stanie wyskoczyć z kasy zaledwie 6 dni, aby znacjonalizować Anglo-Irish Bank, powiedziała. I to była aluzja radnej Tini McVeigh, którą cytuję, do szybkich działań rządu irlandzkiego w sprawie toksycznych aktywów jednego z banków podczas wielkiego kryzysu z lat 2008-2012. Ale Tina McVeigh twierdzi, że dla zwykłych ludzi i uczciwych obywateli finansów rząd skąpi. Protestujących łączyło jedno hasło: Homes for All, domy dla wszystkich. To Państwo mogą usłyszeć w tle. Gdy pytam o politykę tanich mieszkań, protestujący odpowiadali mi z ironicznym uśmiechem politowania. Tanie mieszkania? Skąd ty jesteś? Chyba żartujesz. Również przemawiałam Michelle Byrne, wiceprezes Union of Students in Ireland, która powiedziała, że studenci często śpią w samochodach poza uczelniami lub podróżują przez 6 godzin dziennie, aby uniknąć ogromnych opłat czynszowych. Ja sam znam takie przypadki. Kilku moich znajomych dojeżdża do Dublina 3 godziny w jedną stronę, aby pójść do pracy. Przypomnę, że tylko w ubiegłym roku 2017 w Irlandii brakowało 23 tysiące miejsc dla studentów i podczas manifestacji akcentowano fakt, że posiadanie domu we współczesnym świecie nie może być przywilejem, a jest koniecznością i prawem człowieka. Na przykład John Bizet powiedział, że w ciągu następnych 5 do 10 lat Irlandia potrzebuje 70 tysięcy mieszkań, a kampania mieszkaniowa Fair Rent Housing przedstawiła plany, jak można to osiągnąć. Panie i panowie, słuchają Państwo Studia Dublin. W tle odgłosy dużej ulicznej manifestacji z dnia 1 grudnia, z soboty, kiedy to na ulicę wyszli demonstrujący przeciwko podwyższeniu czynszu w Irlandii i przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu. Irlandczycy twierdzą, że ten problem będzie narastał, dopóki rząd i ten rząd Leo Varadkara będzie bagatelizował sprawę. Przypomnę, wedle wyliczeń w ciągu najbliższych 5-7 lat Republika Irlandii będzie potrzebowała około 70 tysięcy mieszkań, aby zaspokoić potrzeby i Irlandczyków, i rezydentów mieszkających na wyspie. Panie i panowie, z Dublina przenosimy się do Londynu. Odbyła się tam konferencja nauczycielstwa polskiego w Pałacu Księcia Żylińskiego. Brytyjskie szkoły już wkrótce staną u progu dużych zmian w systemie pisania matur językowych przez młodzież podchodzącą do językowych egzaminów GCSE, jak i A-Level. Będzie to bardzo ważne, szczególnie dla osób zdających z innego języka niż angielski. I właśnie temu tematowi poświęcono niedawną konferencję nauczycielską w Londynie, zorganizowaną, przypomnę, przez Centrum Szkoleń Nauczycieli Educator. Wydarzenie odbyło się pod hasłem Nowa i Mała Matura z języka polskiego. Najnowsza specyfikacje GCSE oraz A-Level. Konferencja odbyła się 1 grudnia w sobotę w Pałacu Księcia Jana Żylińskiego. Co ma to wspólnego ze studiem Dublin? No powód jest prosty, że te wszystkie zmiany dotyczyć będą również młodzież, która będzie zdawała egzamin dojrzałości w maju i czerwcu roku 2019, a mieszka w Irlandii Północnej. Na konferencji był nasz korespondent, nasze oczy, serce, uszy i głos Radia Wnet w Londynie, Aleks Sławiński. Studio Dublin.
Małgorzata Bugaj-Martynowska, dyrektor Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych imienia Heleny Modrzewskiej w Londynie, współzałożyciel Centrum Szkoleń Nauczycieli Wielkiej Brytanii, Edukator.
Jesteśmy na Ealingu w Pałacu Księcia Żylińskiego, w którym odbywa się konferencja nauczycielska dotycząca nowych matur.
Matura zmienia się tutaj w Wielkiej Brytanii. Dzieci, które uczęszczają do polskich szkół uzupełniających, do polskich szkół sobotnich, tam w starszych klasach przygotowują się do tak zwanej małej i dużej matury z języka polskiego. Tą małą i dużą maturę z języka polskiego zdają tutaj w Wielkiej Brytanii. I zmieniła się specyfikacja, czyli zmienił się system tematyka, wszystko generalnie, co dotyczy małej i dużej matury. Dzisiejsza konferencja jest poświęcona właśnie tym zmianom, które wprowadziło AQA. Stąd odbywa się to przedsięwzięcie właśnie tutaj. Omawiane są ogólne zagadnienia, omawiane są poszczególne wymagania, poszerzamy tematykę. To jest pierwsze spotkanie, ale nie ostatnie, to jest pierwsze spotkanie z cyklu. Kolejne odbędzie się 26 stycznia w Posku w sali multimedialnej.
Kto wprowadza te zmiany? Czy to są wymogi brytyjskiego ministerstwa, czy polskiego ministerstwa edukacji?
Absolutnie nie, to są wymogi brytyjskiego ministerstwa, my musimy się do tego dostosować.
Czy wszystkie narodowości, które są mniejszościami Wielkiej Brytanii, mają taki obowiązek, żeby dostosować się do nowych przepisów?
Tak, wszyscy muszą się dostosować do obowiązujących przepisów, jeżeli chcą podejść do tego egzaminu i jeżeli chcą ten egzamin zdawać i jeżeli spełniony jest warunek, że można zdawać z danego języka egzamin na poziomie małej i dużej matury. Jeżeli wejdziemy sobie na stronę internetową AQA, tam mamy spis języków, który możemy sobie wybrać. Nasi uczniowie zdają maturę w szkołach brytyjskich i na tej maturze wybierają sobie przedmioty. Język polski jest jednym z przedmiotów, który wybierają. Wiadomą rzeczą jest, że jeżeli dziecko jest Polakiem, jeżeli mówi po polsku, jeżeli przez lata uczęszcza do polskiej szkoły sobotniej, z większą łatwością zda egzamin z języka polskiego niż na przykład z innego przedmiotu, które mogłoby sobie równie dobrze wybrać.
Wspomniała Pani o kolejnych konferencjach, czyli temat nie jest taki łatwy do wyczerpania podczas jednego spotkania.
Absolutnie nie, dlatego że ta nowa matura będzie obowiązywała w roku 2019-2020, czyli to oznacza, że już na wiosnę, czyli wtedy, kiedy dzieci podejdą do małej i do dużej matury, już zderzą się z nową sytuacją, z nowymi tematami, z nowymi przepisami, z nowym systemem oceniania tych egzaminów. Także oczywiście, że to jest temat rzeka i to jest nowy temat, który należy zgłębić. Mamy w zamyśle zorganizowanie konferencji, która będzie miała miejsce już w styczniu, na której chcemy stopniowo omawiać poszczególne zagadnienia i poszczególne tematy z zakresu obydwu matur. Czyli w skrócie mówiąc, chcielibyśmy, aby nasi prelegenci, nauczycielom, którzy będą uczestnikami takich konferencji, przekazali tak zwane gotowce, czyli omówili konkretne tematy, konkretne lektury po to, żeby uczestnicy konferencji potem poszli na wykłady do swoich uczniów z konkretną, usystematyzowaną wiedzą, by mogli uczniom przekazać tę wiedzę i w ten sposób ułatwić podejście i zdanie tego egzaminu.
Na czym będą polegały różnice między starym systemem i nowym?
Nie znam różnic. Nie mogę wypowiedzieć się na ten temat. Jest cały spis, po to dzisiaj zatrudniliśmy tutaj prelegentów, między innymi panią Renatę Jarecką, która jest autorką podręcznika do małej matury i która jest autorką zeszytów do A-level i panią Magdalenę Cybulską-Cieśla, która od 10 lat zajmuje się tematem A-level i przygotowuje młodzież do dużej matury w Polskiej Szkole imienia Polskiej Szkole imienia Marii Konopnickiej w Londynie na Willis & Green i one są specjalistkami. Ja nie chciałabym wchodzić w zakres ich kompetencji i wypowiadać się na temat, który znam jedynie powierzchownie.
Dzień dobry, Marzena Żukowska. Jestem związana ze Zrzeszeniem Nauczycielstwa Polskiego za granicą, a od jakiegoś czasu z Centrum Szkolenia Nauczycieli Edukator, który powołałam do życia ze swoją koleżanką Małgorzatą Bukaj-Martynowską. Występuję tutaj też z ramienia bezpłatnego miesięcznika dla Polaków na Szlądek.
Konferencja związana z nowymi maturami jest organizowana po raz pierwszy. Co się zmieni w brytyjskim prawie, żeby podjąć ten temat?
Taka konferencja nie jest organizowana może pierwszy raz, ale jest to temat bardzo naglący i palący, ponieważ od tego roku, od września 2018 roku, weszły nowe specyfikacje w nauczaniu języka polskiego jako języka drugiego. Uczniowie mają szansę podchodzenia do egzaminu z języka polskiego na poziomie GCSE oraz A-level i po raz pierwszy w tym roku, w 2019 roku, uczniowie podejdą do nowego egzaminu z GCSE, natomiast natomiast egzamin z A-level po raz pierwszy opierając się o nową specyfikację będzie zdawany w 2020 roku. Jak wiadomo, wszystkie nowe rzeczy budzą niepokój, niepewność i każdy z nas szuka jakichś sposobów, żeby zdobyć dodatkową wiedzę i materiały na ten temat. Dlatego też jest to konieczność i dochodzą do nas też takie głosy nauczycieli, którzy próbują i szukają możliwości zdobywania informacji na ten temat.
Już wkrótce będziemy świadkami Brexitu. Czy nie okaże się, że nagle zabraknie tych polskich uczniów, którzy będą chcieli podejść do matury z języka polskiego?
Do niedawna byłam jeszcze dyrektorem polskiej szkoły i nie zaobserwowaliśmy drastycznego spadku uczniów w polskich szkołach. Oczywiście są osoby, które decydują się na wyjazd, kierują się różnymi powodami, natomiast w szkołach polskich mamy mnóstwo uczniów. Chciałabym dodać, że do egzaminów podchodzą też osoby, które nie chodzą do polskich szkół, a uczą się w angielskich szkołach i są to osoby, które niezależnie na własną rękę też uczą się języka polskiego. Także uważam, że język polski dalej cieszy się bardzo dużą popularnością, gdyż dla nas, dla Polonii przynosi to, zdanie takiego egzaminu przynosi dodatkowe efekty i korzyści w postaci punktów i dobrych ocen na świadectwie.
Czy jest to w jakiś sposób liczone przez polskie władze, czy na przykład taki uczeń chcący studiować w Polsce lub próbujący przepisać swoje dokumenty będzie mógł liczyć na to, że to będzie się w jakiś sposób liczyło?
Uczniowie, którzy wracają do Polski, podejmują nauczanie na tym samym poziomie, na którym są ich rówieśnice i często też świadectwa ze szkół polonijnych pomagają tym uczniom w udokumentowaniu swojej nauki języka polskiego. Egzamin z języka polskiego jest traktowany jako egzamin z języka drugiego, czyli wiemy, że nasi uczniowie na co dzień chodzą do szkół angielskich, gdzie posługują się językiem angielskim. Natomiast podchodząc do egzaminu z języka polskiego, podchodzą jako do języka drugiego. Często też rodzice, którzy zdecydowali się wrócić ze swoimi dziećmi do Polski, w ten sposób mogą udokumentować, że ich dziecko miało kontakt, czynny kontakt z językiem polskim, pobierając naukę w szkołach polskich, czy zdając takie egzaminy. Z moich informacji wiem, że uczniowie wracający do Polski najczęściej trafiają do szkół, klas, gdzie chodzą ich rówieśnicy. Także nie jest im odbierana szansa dalszego pobierania nauki w języku polskim w szkołach polskich. Wiemy też, że szkoły polskie coraz bardziej są przygotowane na powrót dzieci z emigracji.
Na konferencji był Alek Sławiński, który rozmawiał z założycielkami Centrum Szkoleń Nauczycieli Edukator albo Educator, Małgorzatą Bugaj-Martynowską i Marzeną Żukowską. Dzisiaj jeszcze jedna dźwiękówka z tej konferencji.